Wydawnictwo Znak, Wobbling.com oraz Audioteka.pl przedstawiają Szymon Hołownia, Boskie Zwierzęta. Czyta Wojciech Stagenalski. Boskie Zwierzęta. Mojej ukochanej córce Marii Franciszce, której bardzo chciałbym zostawić choć trochę lepszy świat. Niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom. Psalm 36, werset 7. Przedmowa do wydania drugiego. Poznawcza korzyść z wydania kilka miesięcy temu Boskich Zwierząt była taka, że przeczytawszy przed ich napisaniem dziesiątki książek o przyrodzie, człowieku i ich wzajemnych relacjach, poczułem się w obowiązku nie przerywać lektury. Skoro już zdecydowałem się zabrać głos w temacie, zwyczajnie wypada być w nim na bieżąco. Pochłonąłem więc następne kilkanaście, kilkadziesiąt tomów, drugie tyle czeka na swoją kolej, a wciąż przybywają nowe. Mam graniczące z pewnością wrażenie, że trafiliśmy z wydawnictwem w nie do końca dający się przewidzieć trend. O naturze, o planecie pisze się dziś dużo jak nigdy dotąd. Księgarnie wręcz zalewane są publikacjami o zachowaniu zwierząt, o życiu lasu, oceanu, biografiami powietrza, esejami o tętnie ziemi. W grudniu, parę tygodni po premierze Boskich Zwierząt, ze zdumieniem odkryłem, że nawet moja ulubiona księgarnia religijna na rzymskiej Via del Mascherino, tuż obok watykańskiej bramy świętej Anny, uruchomiła specjalną półkę z publikacjami o związkach chrześcijaństwa z ekologią. Tak, opłaciłem nadbagaż. Wziąłem wszystkie. Nie zamierzam rzecz jasna udawać, że wszystkie zdążyłem już przeczytać, ale będę je zgłębiać sukcesywnie, miesiącami, dokupować nowe. Zrobię z nich swoją codzienną dietę. Bo tak, jesteśmy w trendzie. Coraz większe rzesze przeczuwają, choć pewnie jeszcze nie uświadomiły sobie w pełni dlaczego, że po latach oszalałej koncentracji na sobie, my, ludzie, musimy w końcu zrozumieć coś więcej ze świata, który wcale nie jest obok, lecz żyje z nami w tym samym domu i coraz wyraźniej daje nam do zrozumienia, że wszystkich nas razem ciągniemy na dno. Dookoła pełno jest wciąż klimatycznych denialistów, apologetów przemysłowej produkcji mięsa i rabunkowej deforestacji. A wybory nie tylko w Polsce wygrywają ci, którzy przyrodę mają za nic. W ludziach na tak zwanym dole tli się już jednak poczucie, na razie niedookreślone, niejasne, że coś poszło nie tak. Że jesteśmy realnie ubożsi bez czystych mórz, powietrza, bez wolno żyjących zwierząt, bez dzikich krajobrazów. Pokolenie, które reprezentuję, każdego dnia w pocie czoła pracuje dziś na wyborcze zwycięstwa wszelkiej maści zielonych za jakieś, jak oceniam, dwie, maksymalnie trzy kadencje, gdy kwestia środowiskowa nie będzie już uznawana przez spoconych mężczyzn w pogoni za władzą za trzeciorzędną fanaberię, lecz wszyscy zauważą wreszcie, że to rzecz zupełnie podstawowa. Przyznacie wszak, że to, czy się żyje, czy się właśnie zatruło lub udusiło, to jednak sprawa dużo istotniejsza niż to, gdzie budować kolejne pomniki. Pewnie mniej więcej wtedy zazieleni się też nasz kościół. Po latach udawania, że problemu nie ma, dotrze bowiem wreszcie do niego, że gdy zabraknie pszczół, zaraz po nich wyginą też ludzie. Choć może być przecież i tak, że ludzie, którzy nie zrozumieją, co to jest stworzenie, wcześniej powybijają się nawzajem. Cieszę się, że udało mi się z tą książką załapać na początek fali, która, nie mam wątpliwości, całkowicie odmieni ten świat. Nie ma innego wyjścia, jeśli ma on przetrwać. Reakcje, jakie wzbudziło pojawienie się Boskich Zwierząt, zdumiały mnie swoją intensywnością. I naprawdę mocno poruszyły. Dziesiątki osób zadeklarowały mi w listach i rozmowach podczas spotkań autorskich, że po przeczytaniu tej książki przestają jeść mięso. Zobaczymy na jak długo, ale liczy się każdy hamburger mniej. Ludzie pisali i mówili, że Boskie otworzyły im oczy, że nabrali dzięki nim odwagi do rozmów ze swoimi bliskimi, że nie ma większej radości dla autora. Czytali je od deski do deski w samolocie, w tramwaju, na wakacjach, w łóżku oraz w wannie. Za parę stron, we wstępie do pierwszego wydania, przeczytają Państwo o moim pierwotnym przekonaniu, że dostanę za tę książkę po łbie od wszystkich. Przygotowałem się. Zgromadziłem zapasy argumentów, wyostrzyłem lornety. Wypatruję mięsnych harcowników i antropofundamentalistów. Trwa to już dobrych parę miesięcy i nic. Na spotkaniach widuję sąsiedzkie kooperatywy wegan, nie uważających mnie jednak za zdrajcę i kata z tego powodu, że wciąż jem ryby. A ostatnio podszedł do mnie pan myśliwy, który z błyskiem w oku, potrząsając mą dłonią, powtarzał: ale mocno pan walisz w tej książce, ale mocno. Nie, no dobrze, dobrze, mocno, no. Spodziewałem się zmasowanego ataku ze strony ultraprawicowych kolegów, oburzonych, że brukam polskie mięsne świętości i antropomorfizuję zwierzątka. Tymczasem znajduję w skrzynce przemiły mail od dziennikarza prorządowego tygodnika, który pisze mi, że on myśli podobnie i cieszy się, iż nie jest w tym sam, a konserwatywny think tank przygotowuje wielki materiał pod hasłem „Czas odebrać ekoagendę lewicy, prawa ekologia na tapet”. Mógłbym godzinami opowiadać o listach, jakie dostałem od opiekunów stworzeń, które przeszły już przez tęczowy most, cieszących się z tego, że podzielam ich nadzieję na powtórne z nimi spotkanie. O mojej mamie, która zastanawia się, gdzie popełniła błąd wychowawczy, bo nie wie teraz, co gotować ojcu, który po lekturze Boskich Zwierząt stwierdził, że czas na pożegnanie nawet z drobiem. Mięsa czerwonego nie jadł już wcześniej. O pewnej pani, która na spotkaniu autorskim dzieliła się ze mną zmartwieniem, że jeśli przestanie jeść mięso, natychmiast popadnie w tragiczny deficyt siarki. A ja pocieszałem ją, jak umiałem, przypominając, że Szewczyk Dratewka zaproponował smokowi dietę wysokosiarkową i wiemy przecież, jak to się skończyło. O zaszczytnym tytule Człowieka Roku, który przyznało mi po tej książce niezwykle wysoko przeze mnie cenione stowarzyszenie Otwarte Klatki. Zaprawdę, cuda i dziwy. Skoro z pierwszym jest tyle dobrego zamieszania, po co drugie wydanie Boskich Zwierząt? Właśnie po to, by tamto merytorycznie zdyskontować. By wprowadzić do tekstu nowe myśli, które nie pojawiłyby się, gdyby nie konfrontacja tekstu z wnikliwym odbiorcą. By podzielić się dokonanymi w ciągu paru ostatnich miesięcy odkryciami, świeżymi danymi, wyszperanymi gdzieś trafnymi argumentami, najnowszymi książkami, odsyłam do poszerzonej bibliografii, pysznymi kawałkami ekoteologii z tekstów pomieszczonych w niszowych czasopismach, do których nigdy bym nie dotarł, gdyby nie wskazali mi ich czytelnicy. By uzupełnić i rozbudować praktyczny poradnik ekokatolika. Oraz by last but zdecydowanie not least dodać do tego, co już napisałem, jeszcze jeden rozdział, którego brak instynktownie wyczuwałem, pokazujący sos, w jakim wszystko to pływa. Nasz coraz ciężej chory klimat. Nie wiem, czy będą następne wydania Boskich. Na razie cieszę się, że mogę przekazać w Państwa ręce to, które prezentuje pierwotny tekst i jego pierwsze owoce. To z pewnością jednak nie koniec tej historii, bo ona trwać będzie przecież do naszego ostatniego oddechu na tym świecie. A raczej, o czym przekonuję w jednym z rozdziałów, dużo dłużej. W końcu, czego dowiedziałem się z książki Animal Rational, jak zwierzęta mogą nas inspirować, Pawła Fortuny i Łukasza Bożyckiego, ten ostatni wywiadował mnie w swojej audycji Animalista w Radiu dla Ciebie, zaskoczył świetnymi pytaniami i rzeczową kontrą do pewnego zdania, które obudziło jego biologa sprzeciw. W Warszawie mieszka dziś wraz ze mną na co dzień prawie 4,5 tysiąca gatunków wolno żyjących zwierząt. Gatunków, nie osobników. Ile z nich jestem w stanie wyliczyć? Kilkanaście? Z pewnością mniej, jak z przekąsem zauważa Bożycki, niż znam marek samochodów, kosmetyków, logotypów firm. Bóg, w którego wierzę, nie stworzył jednak marek samochodów i to nie z relacji z firmami przyjdzie mi się kiedyś przed nim rozliczyć. Ta książka jest trochę o tym, co zrobić, żeby nie spalić się wtedy ze wstydu, że nie znałem, nie chciałem poznać, że się nie dziwiłem, nie cieszyłem, nie zachwycałem, nie dbałem. O czym jeszcze? Zapraszam do lektury. Dość już chyba tego wstępu do wstępu. Wstęp, czyli uprzejma prośba do czytelników jeszcze zanim się rozkręcę. Doskonale wiem, że za tę książkę po łbie dostanę od wszystkich. W pierwszej kolejności od święcących ubojnie biskupów, adorujących lisie truchła księży myśliwych oraz tych, którzy z ponad miliona słów zawartych w Biblii zapamiętali wyłącznie te cztery. Czyńcie sobie ziemię poddaną, a w których przekonaniu Jezus wyłącznie przez niedopatrzenie albo spisek starożytnych wegetarian w modlitwie pańskiej we frazie chleba naszego powszedniego nie dodał i mięska. Słowa tak drogiego naszemu sercu, że przecież to niemożliwe, by nie było też bliskie Jemu. Wiadomo, że z faktu, iż Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, wynika nasze prawo do odwdzięczenia Mu się tym samym. Mięsożerstwo, ten smaczny dowód szczególnej ontycznej pozycji człowieka, to wszak jeden z głównych artykułów naszej wiary. Łomot spuszczą mi też pewnie za nią środowiska radykalnych obrońców praw zwierząt. Najpierw, jak zwykle każąc mi się tłumaczyć ze wszystkich głupot wypisywanych obecnie przez tak zwanych konserwatywnych publicystów, a następnie wyzywając również, jak zwykle, od mięczaków, hipokrytów i morderców, bo przecież choć parę lat temu udało mi się ostatecznie pożegnać się z jedzeniem mięsa kur, świń, krów, owiec, jeleni i antylop, to wciąż jem ryby, jak również krewetki, odkąd kolega Marcin Prokop przyrządził mi je kiedyś w sosie cytrynowym podczas romantycznego kawalerskiego wieczoru, a także jajka i sery. Tak jak dla pierwszych będę więc lewackim oszołomem, wiadomo, że każdy ekolog jest jak arbus, z wierzchu zielony, w środku czerwony jak serce Lenina, tak dla drugich miękką fajką siedzącą okrakiem na barykadzie, gatunkowym szowinistą, etc. W tej książce spróbuję się zmierzyć z argumentami i smalcobetonów, i wegelewaków, nie ukrywając specjalnie, do których mi bliżej i dlaczego. Jednak zanim jeszcze odpalę publicystyczne race i wyłożę, po co w ogóle zdecydowałem się zaczernić znów tyle papieru, chciałbym prosić czytelników o kredyt zaufania, o odrobinę cierpliwości. Tych, co czytają na wyrywki, zachęcam, by przejrzeli tytuły rozdziałów. Wybierzcie to, co was interesuje, resztę spokojnie odrzućcie. Do tych, co czytają po kolei, apel: wytrzymajcie. Na początku tej książki, zwłaszcza w rozdziale drugim traktującym o tym, czy zwierzęta mają duszę, czy pójdą do nieba i za kogo je w ogóle uważać, jest nieco teorii. Być może ktoś uzna ją za nudną, niemniej w mojej ocenie jest potrzebna, bo łatwo byłoby po raz kolejny utyskiwać, że ludzie są straszni dla zwierząt i przyrody w ogóle. Warto jednak spróbować ustalić, co legło u podstaw takiej dyspozycji. Co i dlaczego ludzie mają w tym zakresie w głowach i czemu niektórzy twierdzą, że to, co w nich mają, to w dużej mierze zasługa katolicyzmu. Trzeci rozdział to hardcore, ale jak nie mówić o całej tej cywilizacji śmierci, którą w praktyce i w teorii, również niestety w teologii, reszcie stworzeń i sobie, bo tam, gdzie cierpi ziemia, cierpią wszyscy, zafundował człowiek. Tego się nie da pudrować. O tym trzeba pisać z detalami. Dlaczego? Bo to się dzieje, a zamykanie oczu nie sprawi, że dziać się nie będzie. Tym razem proszę wrażliwców, by to wytrzymali i doszli wraz ze mną do miejsca, od którego piszę już głównie o życiu. Gdyby ktoś mnie dziś zapytał, o czym są boskie zwierzęta, odpowiedziałbym: o tym, że zwierzęta i cały świat są właśnie boskie, nie ludzkie. O tak często brukanej świętości danego światu przez jego twórcę życia. Tak, bardzo bym chciał, by ta książka dała nam wszystkim, mnie też, po głowie, ale nie po to, by nas pobitym zostawić, ale byśmy wyśpiewali na koniec wspólny hymn na cześć życia. Bóg, w którego wierzę, jest samym czystym życiem. Jest, wybacz mi, Panie Boże, psychofanem życia. Abraham i Mojżesz jeszcze tego nie wiedzieli, my już wiemy. Nie ma w nim cienia śmierci. On codziennie z naszą pomocą, ludzi zaproszonych przecież do współtworzenia, nie do eksterminacji, chce napełniać ten świat życiem, by ono, rozpychając się wszędzie, odbijało centymetr po centymetrze latyfundia śmierci. Bóg dał swoim stworzeniom ziemię, na której bez kłopotu zmieszczą się wszystkie w harmonii. Nie brakuje mi dowodów na to, część będę miał szansę tu przedstawić, że problemem współczesnego świata nie jest nadmiar ludzi. Nie jest nim brak zasobów. Konflikt człowieka z przyrodą wcale nie jest nieunikniony. Ziemia może spokojnie wyżywić jeszcze drugie tyle mieszkańców. Wody i gazu też wystarczy dla wszystkich. Wilki i dziki mogłyby żyć swoim naturalnym trybem, nie niepokojone przez tych, co przywykli okazywać miłość przyrodzie ołowiem. Na Boga! Bóg nie stworzył przecież jakiejś koślawej ziemi. Nie oszukał nas, ukrywając w niej pułapki niedoborów. To my generujemy wszystkie jej problemy przez niesprawiedliwy podział wspólnych dóbr. Przez produkowanie żywności nie tam, gdzie trzeba. Nie tak, jak trzeba. Nie w tym celu, co trzeba. Na przykład, żeby nakarmić soją świnie, a kukurydzę przerobić na biopaliwa. Przez wyniesiony pod niebiosa egotyzm, przez gatunkowy terror i towarzyszące mu opowiastki, którymi racjonalizujemy swoje złodziejstwo i przemoc przez owe straszne wizje. Albo przyroda, albo my. Zdecyduj się. Możesz ocalić tylko jedno. Co wybierzesz? Naturę, czy może swoje ukochane dziecko? Gdyby to zdanie było garnkiem, kipiąca zeń obłuda w trymiga zalałaby nam kuchnię. To oczywiste, że życie mojego dziecka i życie mojego psa nie są dla mnie warte tyle samo. Uważam jednak i wykażę, że dziś w Europie, na obecnym etapie rozwoju mojej społeczności, jestem w stanie zupełnie spokojnie pogodzić interesy obojga. My, ludzie żyjący w XXI wieku, naprawdę możemy wyżywić naszych głodnych, wyleczyć chorych, nie zadając przy tym takiego bólu całej reszcie stworzeń. Dziś, przy tym wszystkim, co już wiemy i mamy, nie tylko do pomyślenia, ale i do zrobienia jest ziemia, do której współtworzenia zaprosił nas Stwórca. Ziemia, która dla każdego żyjącego, niezależnie od jego miejsca na drabinie bytów, będzie domem, nie rzeźnią, nie więzieniem. Gdy umawialiśmy się z wydawnictwem na tę książkę, sądziliśmy, że wyjdzie z tego sympatyczny katolicki bambizm. Piesek na mnie spojrzał tak głęboko, że pomyślałem, on musi mieć duszę. Albo, to jednak kilka pięter wyżej, coś w stylu fascynujących przyrodniczych opowieści mojego kolegi Wajraka, przerobionych na kato. Wyszedł płomienny, chyba, manifest chrześcijanina, który ma dość maszyny idącej dziś przez ziemię i robiącej z niej piekło dla najsłabszych i ludzi, i wszystkich innych stworzeń. Dość robienia z Boga służącego ludzkich apetytów. Ma za to szczerą nadzieję całość stworzenia spotkać kiedyś w niebie, gdy już odsłuży czyściec, którego reszta istot żywych odsługiwać nie będzie musiała, co też daje do myślenia. Na bramce spodziewam się usłyszeć od niego: w której drużynie grałeś, Szymon? Czym byłeś? Śmiercią? Czy tak jak ja byłeś życiem? Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego ukształtował. Jakże by coś trwać mogło, gdybyś ty tego nie chciał? Księga Mądrości, rozdział 11, werset 24 i 25. Bóg jest nie mniej Bogiem jastrzębi niż jaskółek, mikrobów nie mniej niż człowieka. Austin Farrer. Rozdział 1, czyli właściwie dłuższy wstęp o tym, po co to wszystko i dlaczego chrześcijanin powinien pogapić się czasem na zwierzęta, a nie tylko na obrazy czy w lustro. Najpierw należało ustalić, czy szczury, które pożarły roczne plony owsa i zostały za to pozwane przez rolników przed kościelny trybunał w Autun we Francji, powinny stanąć przed nim jako podsądni świeccy czy duchowni. Z sądem kościelnym, rozstrzygającym sprawy w imieniu samego Stwórcy, Żartów nie ma, by nie zmienić go w ordynarny ludzki samosąd, lecz pozostać w kręgu boskiej jurysdykcji należało skrupulatnie dopełnić przewidzianych przez kanonistów formalności. Mecenas Chassenyi, którego sądowi oficjałowie wyznaczyli gryzoniom na obrońcę z urzędu, twardo bronił tezy, że szczury to jednak świeccy. Wszelkie stworzenia rodzą się bowiem w stanie świeckim. Wypada więc wyjść z założenia, że podsądni w nim pozostają, no chyba że ktoś dysponuje dowodem przyjęcia święceń lub złożenia zakonnych ślubów i zechce przedstawić go sądowi. Chassenyi był zręcznym kauzy perdą, sroce spod ogona nie wypadł. Długo stosował wszystkie możliwe środki obstrukcji procesowej, próbując nie dopuścić do skazania klientów in absentia. Wykazywał na przykład, że Trybunał nie może uzyskać pewności, iż rzeczywiście wszyscy zainteresowani otrzymali zawiadomienie o toczącym się postępowaniu. Sąd nakazał więc odczytanie wezwania do szczurów w czasie mszy ze wszystkich ambon w prowincji. Następnie sięgnął po przepis, który zwalniał z odpowiedzialności za niestawienie się przed sądem tego, kto nie był w stanie bezpiecznie dotrzeć na posiedzenie, by bronić swoich racji, a wiedzą powszechną było, ile kotów grasuje w okolicy. Rozstrzygnięcia procesu niestety nie zachowały się lub przynajmniej nie zostały odnalezione. Chassenyi pozostawił nam jednak wydany w 1531 roku poradnik, swoisty pamiętnik sprawnych batalii stoczonych w licznych procesach, w których oskarżonymi byli nieludzcy mieszkańcy ziemi. Rzecz nosi tytuł De excommunicatione animalium insectorum i dowodzi się w nim, na przykład, świętych usuwających z pól owady i biskupów oczyszczających swoimi pobożnymi zaklęciami jeziora z nadmiaru węgorzy, że ponieważ wszyscy wyszliśmy z ręki tego samego Stwórcy, a nie ze wszystkimi naszymi braćmi i siostrami w stworzeniu możemy się dogadać, zawsze istnieje droga odwoławcza – udanie się na skargę do taty. Osiągnięcia myśli prawnej francuskiego mecenasa relacjonuje Edward Payson Evans w opublikowanej w 1906 roku, a odnalezionej kiedyś przeze mnie w jakimś londyńskim antykwariacie pracy pod tytułem The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. Autor, sam z lekka chyba powątpiewający w supermoce kościelnej instytucji, ze zdumieniem konstatuje, że Chassenyi nie tylko wierzył, iż człowiek rzeczywiście ma prawo ekskomunikować, a precyzyjniej przeklinać, rośliny i zwierzęta, powołując się m.in. na przykłady przeklęcia węża w ogrodzie Eden lub przeklęcia drzewa figowego przez Jezusa, który liczył na to, że skoro znalazł na nim liście, znajdzie i owoce, ale też był święcie przekonany o operacyjnej, mierzalnej skuteczności tej metody dezynsekcji czy deratyzacji. Absurd sprzed wielu wieków? Zacznijmy od tego, że wcale nie sprzed tak wielu. Evans cytuje również pracę na przykład z lat 90. XIX stulecia, gdzie zastanawiano się nad poziomem prawnej odpowiedzialności zwierząt za akty przemocy, za jakie ludzie w identycznych okolicznościach są surowo karani. Na Bałkanach jeszcze w połowie XIX wieku wykonywano publiczne egzekucje świń, które żyjąc dużo bliżej ludzi niż dziś, w dobie rolnictwa przemysłowego, najczęściej grzeszyły tym, że gryzły małe dzieci. Przez wiele stuleci zwyczajem na naszym kontynencie było krzyżowanie pochwyconych na łupieniu trzód wilków. W Afryce Północnej robiono to samo z lwami, w przekonaniu, że wywrze to odstraszający wpływ na ich towarzyszy. W internecie można obejrzeć zdjęcia z dokonanej 13 września 1916 roku w Tennessee egzekucji przez powieszenie na kolejowym dźwigu słonicy Mary, która podrażniona w bolesne miejsce przez nieudacznego cyrkowego pomagiera zrzuciła go z grzbietu i pozbawiła życia. Biedne zwierzę przeżyło pierwszą próbę wieszania. Spadło z łańcucha, łamiąc sobie kości i zmarło podczas drugiej próby, obserwowanej przez tysięczną gawiedź, w tym liczne grono dzieci. Gdy podobna sytuacja zdarzyła się w 1994 roku, słonica Tajk, występująca w cyrku w Honolulu, zaatakowała w czasie pokazu swojego tresera i zabiła go, po czym uciekła z areny na ulicę. Sprawczyni zginęła zastrzelona przez policję, choć to nieprecyzyjny opis. Została ostrzelana, trafiona ponad 100 razy, umierała przeszło 2 godziny. A skoro już jesteśmy przy problematycznych zwierzętach cyrkowych, w 2017 roku pewien polski cyrk postanowił pozbyć się małpki kapucynki, która sprawiała kłopoty treserom, nikogo nie zabiła, ale była zbyt aktywna i podobno agresywna. Tu wyrok miano wykonać przez uśpienie. Na szczęście weterynarz okazał się odpowiedzialnym człowiekiem i po ustaleniu, że częścią problemu były uciskające Juliana, bo takie imię dostał ów małpi samiec, wbijające się w podbrzusze szelki, zwierzę trafiło do poznańskiego zoo. Polecam relacjonujący tę historię materiał na stronie internetowej TVN24. W XXI wieku nasze sprawy ze stworzeniami, które weszły nam w szkodę, załatwiamy w taki właśnie bardziej cywilizowany sposób. Insekty, gryzonie, trujemy. Ze wszystkim od kota w górę radzimy sobie za pomocą strzelby albo śmiertelnego zastrzyku. Tylko czasem komuś puszczą nerwy i zdarza się to, do czego doszło w lipcu 2018 roku w indonezyjskiej części wyspy Papua, gdy ponad 600-osobowy tłum metodycznie wyrżnął 296 będących pod ochroną aligatorów w ośrodku opieki nad nimi w dystrykcie Sorong, mszcząc się w ten sposób za zabicie ziomka, który niechcący zapuścił się na teren sanktuarium. Ludzie podzielili się pracą. Jedni wiązali krokodylom pyski, drudzy wykańczali je maczetami i szpadlami. Najgorsze wydaje się jednak co innego. Evans w swojej książce opisuje świat, w którym zwierzęta z całą pewnością nie miały lekkiego życia, ale niezależnie od tego, jak bardzo dla picu urządzane były te wszystkie procesy, kościelni formaliści czuli, że nie można przejść sobie od tak do porządku dziennego nad porządkiem świata danym nam przez Stwórcę. Śmiech z naszych średniowiecznych przodków wlokących przed prawników świnie albo skazujących na uduszenie pszczoły, które śmiertelnie pożądliły człowieka, więźnie jakoś w gardle, gdy czyta się u niego o winiarzach z Saint-Julien. Otóż w drugiej połowie XVI wieku parokrotnie wnosili oni do kościelnego sądu sprawę przeciw niszczącym im uprawy insektom. Najpierw uznali, że skoro Bóg jest Panem wszystkich stworzeń, najwyraźniej chce zakomunikować coś rolnikom przez zesłanie na nich takiej plagi. W podejściu drugim postanowili zaś wyznaczyć insektom całkiem obszerną działkę, w pełni odpowiadającą ich potrzebom, co miało zostać potwierdzone inspekcją owadziej delegacji, na którą miały się przenieść, tak by i one, i ludzie mogli spokojnie realizować wyraźną instrukcję daną im przecież przez wspólnego Stwórcę. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i wszelkiego ptactwa powietrznego i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie życie, daje na pokarm wszelkie rośliny zielone. Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 30. Śmiech więźnie w gardle, bo kto dziś zawracałby sobie głowę takimi korowodami? Opryskano by co trzeba i po sprawie. Czasy po rewolucji przemysłowej, ze szczególnym wskazaniem na ostatnie trochę ponad pół wieku, to dla przyrody i dla wzajemnej relacji człowieka z resztą bożych stworzeń czas najgorszy w całej naszej wspólnej, do niedawna liczącej wiele wieków historii. W zdewastowanym przez II wojnę światową zachodnim świecie zadziałał mechanizm psychologicznej kompensacji, nakazujący ludzkości odreagować koszmarne lata chude. Wszyscy rzucili się więc do zaludniania Ziemi i przekształcania jej według coraz to bardziej ekspansywnych pomysłów w podręczny magazyn wszelkich dóbr. Jasne, że i dotąd bywało różnie. W ciągu tych paru milionów lat, w których po ziemi pałętają się przedstawiciele gatunku Homo i tych paruset tysięcy, kiedy ma ona zaszczyt gościć u siebie Homo sapiens, usilnie starającego się dowieść, że nie zasługuje na drugi człon swojej nazwy, zdarzały się liczne poważne kryzysy. Jak choćby ten, gdy nasi pradziadkowie zorganizowali się na tyle, że byli w stanie wydostać się z Afryki i Eurazji i popłynąć do Australii. Działo się to jakieś 40 tysięcy lat temu. A z Syberii, gdy stopniały lodowce, w ciągu 2000 lat, od około 14 do 12 tysięcy lat temu, skolonizować obie Ameryki aż do Ziemi Ognistej. W czasie tej tak zwanej rewolucji poznawczej, opisanej z właściwą mu brutalną, faktograficzną swadą przez izraelskiego pisarza Noa Yuvala Harariego, W megagłośnej książce Sapiens – Od zwierząt do bogów ludzie w Australii wykończyli 23 z 24 gatunków zwierząt o masie przekraczającej 45 kg. W Amerykach w podobnym czasie, około 2000-leci, wybito w pień 70-80% gatunków tamtejszych wielkich ssaków. Mamuty, amerykańskie wielbłądy, żyjące tam od 30 milionów lat, tygrysy szablozębne itd. Wszędzie, czy na Madagaskarze, skąd zniknęły lemury olbrzymie i półtonowe nieloty mamutaki, czy na wyspach Oceanii, powtarzał się ten sam schemat. Zachwycająca biologiczna różnorodność, nadejście człowieka, gigantyczna eksterminacja fauny i flory i totalna dominacja Homo sapiens. Nie wierzymy idealistycznym ekologom przekonującym, że nasi przodkowie żyli w harmonii z przyrodą, bo żyli z nią w dysharmonii. Na długo przed rewolucją przemysłową Homo sapiens był wśród wszystkich organizmów sprawcą wymarcia największej liczby gatunków roślin i zwierząt. Mamy wątpliwy zaszczyt bycia najbardziej morderczym gatunkiem w annałach biologii, przekonuje Harari. Wraz z postępem technologii usprawniliśmy co trzeba i dziś jesteśmy na najlepszej drodze, by osobiście, bez żadnej pomocy bóstw czy wściekłych kasiopean, wyprzedzić przewidywaną dotąd na za jakieś 2-3 miliardy lat zagładę życia na Ziemi, związaną ze starzeniem się, a więc i podgrzewaniem naszego poczciwego słońca. Histeria? Elizabeth Colbert, dziennikarka pisząca o nauce do The New York Times, w swojej książce Szóste wymieranie, historia nienaturalna, w przekonujący sposób dowodzi, że jeśli tylko utrzyma się tempo wymierania, obecnie, uwaga, 1000 razy większe niż wynikałoby to z normalnego rytmu przyrody nietłamszonej przez człowieka, będzie to, a w zasadzie już jest, największa katastrofa od czasu wyginięcia dinozaurów 65 milionów lat temu. Dzięki nam do 2050 roku wymrze 24% żyjących obecnie na naszym globie gatunków flory i fauny. A do końca wieku, przede wszystkim na skutek globalnego ocieplenia, aż połowa. Każda elektrownia węglowa o mocy 1 gigawata zabije ich średnio 400. Codziennie tracimy bezpowrotnie prawie 150 stworzonych przez Boga gatunków. Mamy już też pierwszy, któremu w naukowym akcie zgonu wpisano jako przyczynę zejścia globalne ocieplenie. Nasze dzieci nigdy nie zobaczą szczurzynka koralowego, malutkiego gryzonia, który żył na wyspie Bramble Cay na wielkiej rafie koralowej, bo podnoszący się poziom oceanu i tropikalne cyklony zabrały mu żywność i dom. Portal smoglab.pl w lutym 2019 roku opublikował wywiad z 3 biologami. Doktorem habilitowanym Wiktorem Kotowskim z Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym Krzysztofem Kujawą z Polskiej Akademii Nauk i profesorem Piotrem Skubałą z Uniwersytetu Śląskiego, którzy dobitnie pokazują, w jak dramatycznym tempie postępuje dziś zagłada zupełnie przez nas lekceważonych, a najliczniejszych na Ziemi i niezwykle ważnych dla całej reszty stworzeń organizmów – owadów. Kręgowce to jedynie 5% żyjących dziś gatunków zwierząt. Liczbę gatunków owadów niektórzy szacują nawet na około 30 milionów. Owady to pożywienie prawie 2/3 ptaków. To kluczowy element przyrody, bo jak wyjaśnia profesor Kujawa, przez nie przechodzi bardzo duża część materii krążącej w biosferze oraz energii przepływającej przez ekosystemy. W tropikach liczba owadów naziemnych zmniejszyła się już w niektórych miejscach o 98%. W skali świata ich biomasa spada w tempie 2,5% rocznie, a więc jeśli zostawimy sprawy w trybie business as usual, za jakieś 100 lat możemy ich nie mieć w ogóle. Dlatego też w Niemczech od 2018 roku prawo przewiduje drakońską karę, nawet do 50 tysięcy euro grzywny za zabicie osy, pszczoły lub szerszenia. Dane z Polski są równie dołujące jak te z tropików. Tam owady zabija globalne ocieplenie, u nas przemysłowe rolnictwo. Usuwa się refugia, ostoje. Takie jak zadrzewienia śródpolne, mokradła, małe cieki, skarpy. Zmienia się chemizm środowiska przez stosowanie nawozów i osusza podmokłe i wilgotne łąki czy mokradła, a ponadto nawet 10 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego wybija się na polu wszystko lub większość tego, co nie jest rośliną uprawną. Owady insektycydami, a rośliny towarzyszące uprawom, czyli tzw. chwasty, herbicydami. To jest droga donikąd. Nie tylko dla owadów, ale dla nas też, bo siecią powiązań jesteśmy zależni od przyrody i nie jest prawdą, że technologia nas obroni, tłumaczy Krzysztof Kujawa. I ma 100% racji, bo w jaki sposób technologia miałaby nas obronić? Skonstruujemy, o czym jeszcze będzie mowa, biliony mechanicznych owadów? Marcin Rotkiewicz, dziennikarz naukowy tygodnika Polityka, w książce W królestwie Monszatana, GMO, gluten i szczepionki, do której wracał tu będę jeszcze parokrotnie, bije po oczach każdego, kto choć raz w życiu był na wsi, z postrzeżeniem zdawałoby się oczywistym. Rolnictwo to przecież nic innego, jak niszczenie wszystkiego poza tym, co akurat chcemy wyhodować. Każde pole uprawne to pod względem bioróżnorodności pustynia. Ceną za uwolnienie się od zbieractwa i łowiectwa była kumulacja dóbr prowadząca do powstania nierówności społecznych, a także zniszczenia środowiska naturalnego na niespotykaną skalę. Staliśmy się największymi destruktorami bioróżnorodności. Na świecie żyje dziś około 400 tysięcy gatunków roślin, z których potencjalnie nadawałoby się do jedzenia jakieś 300 tysięcy. Ale my zapewniamy przestrzeń i warunki rozwoju jedynie około 200 gatunkom, spośród których największe znaczenie ma tylko 15 gatunków, dostarczających 95% kalorii spożywanych w postaci żywności na świecie. To nie jest problem wyłącznie teoretyczny, lecz jak najdosłowniej samobójcza pętla. Jeśli kogoś nie rusza fakt, że 100 lat temu było na świecie pewnie około 100 tysięcy tygrysów, a dziś jest ich z 5 tysięcy, że populacja lwów zmniejszyła się w ciągu ostatniego półwiecza 20-krotnie i zawsze, gdy liczba ludności na Ziemi rośnie o kolejny miliard, liczba lwów spada o połowę, ma kłopot. Aisha Akhtar, amerykańska neurolog i epidemiolog, w książce Animals and Public Health – Why Treating Animals Better is Critical to Human Welfare – zwraca uwagę, że mniejsza bioróżnorodność to na przykład większe zagrożenie epidemiologiczne dla człowieka, większe zagęszczenie organizmów będących kolejnymi etapami rozwoju i mutacji groźnych patogenów. To mniej owoców, warzyw i setek innych produktów, gdy wyginą zapylacze. To mniej ryb dla nas, gdy wyłowimy i przerobimy na pasze dla krów mniejsze morskie organizmy, ich pożywienie. Szerzej o tym procederze w rozdziale trzecim. A dodatkowo zanieczyścimy ich środowisko tak, jak potrafimy tylko my. Filozof Ewa Bińczyk w swojej znakomitej książce Epoka człowieka, retoryka i marazm antropocenu cytuję prognozy, że w 2050 roku masa wyrzuconego do mórz plastiku ma się zrównać z masą żyjących tam ryb. Inne szacunki mówią, że już za parę lat na 5 kilo złowionych ryb kilogram będzie ważył zmagazynowany w ich ciałach, a pochodzący z naszych pralek czy szczotek do zębów mikroplastik. Oto właśnie ów antropocen. Era człowieka, a precyzyjniej rzecz ujmując, era prowadzenia przezeń okupacji reszty świata, któremu, a w konsekwencji i samemu sobie trwającemu w złudzeniu, że uniezależnił się wreszcie od natury, niesie śmierć. Dlatego nie brakuje takich, którzy ów nasz czas w historii świata nazywają czasem śmierci, nekrocenem. Znowu jakiś eko-oszołom robi wielki raban. Już miała nas zalać woda. I co? Zalała? Smażalnia przy plaży w Dębkach. Widziałem na wakacjach. Jak stała, tak i stoi. Mięso miało nas zatruć, bo tyle było krzyku, że pakuje się w nie antybiotyki. A przecież ja żyję. Że gatunki jakieś znikają? Jak znikają? Las, który mijam, gdy jadę do pracy, ciągle stoi. Widziałem bociana, a drogę przebiegł mi kot. Zaprawdę. Wiem coś o tym, jak trudno jest wytłumaczyć człowiekowi, którego refleksja opiera się na nakreślonych wyżej założeniach, że żyć w przekonaniu, iż jeśli coś się widzi, to to jest, a jeśli się nie widzi, to tego nie ma, ma prawo mniej więcej 2-miesięczne dziecko. Jak nader trafnie zauważył w jednym z tekstów dla portalu TVN24.pl polityk Paweł Kowal, choć on akurat pisał o końcu znanej nam geopolityki, rozwodzie Europy i USA. Ludzie nigdy nie wiedzą, że żyją na krawędzi epoki. Wydaje się, że złe trendy przeminą, wszystko jakoś się ułoży. Jasne, wokół wiele się dzieje, wybuchają wojny, nadciągają kolejne kataklizmy, ktoś publikuje jakieś badania, ktoś ostrzega, ktoś w najlepsze błaznuje. Aż tu któregoś dnia, nie wiadomo jak i dlaczego właśnie tego, nagle wszystko leci na łeb na szyję. Ktoś gdzieś długo zbierał proch, zupełnym przypadkiem komuś obok z ręki wyszła iskra. Doskonale wiem, że ludzie nie są gotowi umierać za naukowe wykresy i piętrzone przed nimi przez ekspertów liczby. Od nas nikt jednak nie wymaga jeszcze marszu na barykady. Jedyną realną ofiarą, jaką musielibyśmy ponieść, by zejść z drogi, którą ze słuchawkami na uszach zdążamy ku śmierci i wrócić na drogę ofiarowanego nam przez Stwórcę życia, byłaby delikatna, bo wcale nieduża, korekta smaków oraz ideologicznych przyzwyczajeń. Proszę spojrzeć, ile mogłoby się zmienić, gdyby człowiek przestał widzieć swoje miejsce w świecie tak jak bohater słynnej piosenki Jolka, Jolka, pamiętasz, zespołu Perfect. Co to wszyscy pamiętamy, wielbił porządek i pełne szkło, a narzeczoną miał kiedyś jak sen. We wspomnianym wywiadzie profesor Kujawa trafnie zauważa. Rolnictwo jest na pewno bardzo ważnym czynnikiem zanikania owadów. Ale jest nim także lubowanie się ludzi w utrzymywaniu porządku. Wszędzie, czy potrzeba, czy nie. Moim zdaniem potrzebna jest radykalna zmiana tego kulturowego kodu, według którego zwalone drzewo w wodzie jest bałaganem i liście leżące jesienią na trawniku też. W miastach powinno być jak najwięcej terenów oddawanych w jak największym stopniu przyrodzie. A na przydrożach wcale nie musi dominować trawa, którą trzeba cały czas przycinać. A może nie trzeba? Musielibyśmy odpuścić sobie kąpiele w roztworach z samostraszących zaklęć, które powtarzamy okłamując samych siebie, że przecież jeśli tylko zmienimy cokolwiek, zaraz czeka nas głód, nieszczęście, cierpienie. Mówiąc my, mam na myśli mieszkańców bogatszej części ziemi. Nieraz w tej książce przyjdzie mi pokazać, jak rachunek za nasze wygody płacą nasi bracia i siostry z globalnego południa. Kolejne dane z książki profesor Binczyk. 7% największych gospodarek świata wytwarza 50% zagrażających nam coraz wyraźniej gazów cieplarnianych. 45% najuboższych obywateli świata odpowiada za emisję 7% tych gazów. W tej książce będę wołał jak umiem o natychmiastową rewizję naszej relacji ze stworzonym światem, nie tylko dlatego, że uważam, iż on nie nasz, lecz wciąż Stwórcy. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Księga Psalmów, psalm 24, werset 1. Po prostu na to zasługuje. I nie dlatego, że zamierzam rozdzierać szaty wyłącznie nad cierpiącą w rzeźni krówką, czy umierającą od rolniczych oprysków pszczołą. Życie mrówki to życie poddające się dokładnie tym samym biologicznym prawom, co życie Einsteina, moje, mojego dziecka, setek dzieci, które codziennie przez Fundację Dobra Fabryka leczymy z głodu w prowincji północne Kiwu w Kongu. Jeśli samolot spada, klasa biznes i klasa ekonomiczna lecą w dół i kończą tak samo. Z resztą stworzeń żyjemy i umrzemy razem. One cierpią i pokutują z nami. W czasie potopu, w Niniwie, wskutek plag egipskich kładących równo pokotem i ludzi i bydło. Ratowanie ich od przemysłowej eksterminacji nie jest więc żadną ochroną przyrody. Jest ratowaniem człowieka, a w nim jego wiary. Na naszych oczach w XXI wieku powtarza się wszak, wypisz, wymaluj, fundamentalna scena z Księgi Rodzaju. Człowiek wyłącza się z podarowanej mu wspólnoty. Eric Maskell, angielski filozof i teolog anglikański, ujął to tak. Niczym mikroskopijne pęknięcie w porcelanowym wazonie zapoczątkował człowiek proces dezintegracji i zepsucia, którego konsekwencje rozciągnęły się daleko poza obszar ich powstania i dotknęły całą późniejszą historię rasy ludzkiej i świata materialnego. Można zatem stwierdzić, że grzech człowieka miał znaczenie antyekologiczne. Po grzechu pierworodnym cała przyroda zaczęła uczestniczyć w losach upadłego człowieka. Skutkiem niegodziwości człowieka żyzna ziemia zamieniła się w słony ugór, rzeka w pustynię, a oaza w ziemię spragnioną. Księga Psalmów, rozdział 107, werset 33 i 34. Jak równie trafnie zauważył metropolita katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc, w homilii wygłoszonej 4 października 2018 roku, w dniu wspomnienia świętego Franciszka, podczas inauguracji roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Panoszący się antropocentryzm ma wręcz kosmiczne skutki. Pociąga bowiem za sobą nie tylko zamianę komunii stworzeń na bolesne współuzależnienie, ale też faktyczną detronizację, upupienie Boga. Przejście z teizmu, czyli z grubsza przekonania, że Bóg jest i kieruje wszystkim, w deizm, czyli przekonanie, że Bóg owszem jest, ale to bezosobowy konstruktor, który stworzył świat i sobie poszedł. Winston Churchill musiał mieć o nim takie wyobrażenie, skoro w rozmowie z królem Jerzym VI miał powiedzieć o swoim ojcu, że był niczym Bóg, zajęty gdzie indziej. Sprowadzenie go teraz do roli gwaranta mojego prawa do schaboszczaka czy futra z norek, o czym traktują rozdziały 3 i 4 tej książki, oznacza więc rażącą poznawczą niegospodarność, absurdalną redukcję absolutu. To obraza Boga, który nie zaczął przecież swojej kadencji wraz z nami. Dziś wiemy już, że był Bogiem wszystkiego przez te prawie 14 miliardów lat, kiedy nas jeszcze we wszechświecie nie było. I któremu nikt nie kazał umieścić w objawieniu zdania o tym, że Chrystus jest pierworodnym wobec wszelkiego stworzenia. List świętego Pawła Apostoła do Kolosan, rozdział 1, werset 15. Antropocen to koniec teocenu. Zacytujmy jeszcze raz homilię arcybiskupa Skworca. Problem ekologiczny sięga korzeni naszej wiary. Przypomina nam o tym choćby odmawiane przez nas credo, w którym wyznajemy: wierzę w jednego Boga, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Bóg nie potrzebuje wszechświata. On go chce. Jest jego wyłącznym suwerenem, a każdy z jego poddanych ma prawo żyć w jego królestwie na ustalonych przez niego zasadach. Świat, w którym Bóg zostaje sprowadzony do roli moralnego certyfikatora kotletów, to świat zafałszowany i bardzo wygodny, bo my ludzie mamy w nim tylko prawa, włącznie z tym do pisania sobie listy obowiązków. One nie wynikają już z samej istoty rzeczy, lecz jedynie z naszego widzimisię. Nie ogranicza nas nic, nawet ból innej istoty, choć on, w mojej ocenie, powinien być dla nas wartością graniczną, punktem, na którego przekroczenie nie powinniśmy dawać sobie prawa bez naprawdę najważniejszych powodów. Chrześcijaństwo nie jest wcale, jak twierdzi dziś wielu, religią ze swojego DNA antyekologiczną. W znakomitym eseju The Beauty of Centipedes and Toads Robert Louis Wilken, amerykański biblista i historyk Kościoła, wskazuje moment, kiedy po szerokim świecie zaczęło hulać to fałszywe przekonanie. W 1967 roku w piśmie Science ukazał się tekst Lynn White, The Historical Roots of Our Ecological Crisis, w którym autorka, sama zresztą chrześcijanka, zarzuciła swojej religii, że od teologii stworzenia płynnie przeszła do teologii jego eksploatacji. Wilken dowodzi jednak, że ów eko-autoerotyzm człowieka, to moje określenie, proszę nie winić za nie cytowanych autorów, to przecież idea o całe ery starsza niż chrześcijaństwo. To niemalże fundament każdej stworzonych przez człowieka cywilizacji. Kto tysiące lat przed Chrystusem powybijał w pień bez pomyślunku wszystkie te gatunki, nad których hekatombą lamentował Harari? Chrześcijanie? Czy chrześcijaninem był Sofokles, uprawiający antropocentryczne tromtadracje w Antygonie? Siła jest dziwów, lecz nad wszystkie sięga. Dziwy człowieka potęga. Lotny ród ptaków i stepu zwierzęta. I dzieci fali usidla on wpęta. wszystko rozumem zwycięży. Dzikiego zwierza z gór ściągnie na błonie, krnąbrny kark tura i grzywiaste konie ujarzmi w swojej uprzęży. Wynalazł mowę i myśli dał skrzydła, i życie ujął w porządku prawidła, na wszystko z radą on gotów. Przekład Kazimierza Morawskiego. Wilken słusznie przekonuje, że naturę gwałcimy od wieków wszyscy jak leci. Chrześcijanie, ale i chińscy komuniści. Rdzenni mieszkańcy Polinezji, indyjscy, buddyści i agnostyczni technokraci z Europy czy USA. Teologia chrześcijańska czy nie, zawsze w dziejach ludzkości ustępowała przed technologią. Przed pragnieniem zysku, komfortu, podboju. Najczęściej maskowanych wniosłym terminem rozwój. To nie jest tak, że chrześcijaństwo sprzeciwia się ekologii. To ten, kto odrzuca ekologię, sprzeciwia się chrześcijaństwu. Nie przyjął na poważnie Ewangelii. Jego też dotyczy owa nagana, jaką Jezus kieruje do faryzeuszy w Ewangelii według świętego Marka. Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Ewangelizacja nie jest synonimem ekoignorancji ani ekoeksterminacji. Bywa, ale to wypaczenie zasady. Wina, pożal się Boże, ewangelizatorów, nie zasada. Wszak jeśli Bóg, w którego wierzę, rzeczywiście jest samym życiem, źródłem wszelkiego, nie tylko ludzkiego życia, co w Biblii stoi przecież jak wół, w Księdze Rodzaju, w co drugim psalmie, a Chrystus, jak czytamy w liście do Kolosan, jest pierworodnym wobec każdego stworzenia, rozdział 1, werset 15. To każde życie jest dla mnie dziełem, śladem, odciskiem dłoni tego, kogo kocham. Cały świat, jak chcieli klasyczni chrześcijańscy pisarze, staje się księgą, w której ślady Boga znajdą nawet ci, co nie znaleźli go dotąd na kartach ksiąg zawierających święte teksty. Biofilia, termin ukuty przez Edwarda Wilsona z Uniwersytetu Harvarda, miłość do życia, poczucie realnej wspólnoty z innymi istotami żywymi, to moim zdaniem postawa chrześcijańska w 100%. Bycie pro-life w świecie, w którym, jak dowiaduje się z raportu o skutkach zanieczyszczenia powietrza udostępnionego mi przez Kamila Wyszkowskiego, szefa polskiego oddziału United Nations Global Compact, syf wrzucany do polskich pieców zwiększa o 50% ryzyko obumarcia płodu w trzecim trymestrze ciąży, oddychającej zanieczyszczonym w ten sposób powietrzem kobiety, podwyższa prawdopodobieństwo rozwinięcia się u dziecka autyzmu, może skutkować obniżeniem jego inteligencji o 4 punkty IQ. A w innych badaniach, których wyników jeszcze nie opublikowano, przeczytamy być może, iż liczba poronień naturalnych z tego powodu zbliżona jest w Polsce do liczby dzieci ginących na skutek legalnie przeprowadzanych aborcji. To dziś naprawdę dużo szersze niż wczoraj pojęcie. Z wielką radością myślę już o tych wszystkich ideologicznych mędrcach, którzy zaraz będą mnie pewnie podszczypywać, błyskotliwie dopytując, czy zamierzam miłością darzyć również życie dwoinki zapalenia płuc albo karaczana prusaka i przekonywać, że uprawiając niebezpieczne relatywizowanie nadrzędnego statusu człowieka, doprowadzę do sytuacji, w której hipotetyczny obywatel, widząc hipotetyczny pożar, także hipotetycznego domu, zacznie się wahać, czy uratować zeń najpierw kociaka, czy kwilące dziecko. I jedno, i drugie to oczywiście wydumane retoryczne bicie piany. Wymyślanie niestworzonych dylematów mające za zadanie odwrócić uwagę od realnych wyborów. Tych zaś dokonamy nie przy pożarze domu z dzieckiem i kotem, którego większość z nas nigdy nie będzie świadkiem, ale w sklepie, w którym dziś znajdziemy się albo już się znaleźliśmy, na pewno. Moim osobistym zmaganiom w nim poświęcę rozdział 5. Nie pamiętam, bym do którejkolwiek z napisanych dotąd książek musiał przeczytać tyle, ile przeczytać musiałem do tej. Dziesiątki tomów, setki artykułów, do tego wysłuchiwanie wykładów na wielu konferencjach. Mimo to nadal, rzecz jasna, nie jestem i nie będę w tej dziedzinie fachowcem. Pytanie tylko, czy ktokolwiek z nas, pozostając przecież w stałej, bliskiej, codziennej, intensywnej relacji z Ziemią, rzeczywiście jest w niej tylko amatorem? Czy prawo do pisania, mówienia, myślenia o miłości mają wyłącznie licencjonowani psycholodzy? Nie wypowiadam się tu w imieniu Kościoła. Nie sądzę jednak, by zwykły chrześcijański laik nie mógł zadawać pytań o to, jak przepracować wstyd, który noszę w sobie od paru lat. Odkąd, kiedy zobaczyłem to, co zobaczyłem, podróżując coraz więcej po świecie, zaczęło do mnie docierać, że świat jest mną, moim postępowaniem i myśleniem coraz bardziej zmęczony, że spalam dużo więcej tlenu niż mógłbym i powinienem, że zostawiam po sobie wciąż za dużo śmierci i cierpienia. Co będę miał na swoją obronę, gdy na sądzie ostatecznym przyjdzie mi dźwigać moją część odpowiedzialności za to, że jak wykazuje Philip Limbury w swojej książce Dead Zone, Where the Wild Thing Were, o czym więcej w rozdziale trzecim, połowa pobieranej dziś od Matki Ziemi żywności nie odżywia człowieka, że co roku na śmieci trafia ilość mięsa odpowiadająca wadze 12 miliardów zwierząt hodowlanych. Jak mogłem współdopuścić do tego, że tak zwany Earth Overshoot Day, dzień długu ekologicznego, czyli umowna data, od której wykorzystanie zasobów naturalnych przez ludzkość w skali rocznej przekracza zdolność Ziemi do ich odnawiania i żyjemy już na kredyt. Prowadzimy czystą gospodarkę rabunkową, kradnąc świat naszych dzieci i wnuków. 2 lata temu wypadał 8 sierpnia, a dziś, w 2018 roku, 1 sierpnia. A czy czuję wstyd? Czy mam wyrzuty sumienia i czy planuję rzeczywiście zrobić coś z tym, że mój prywatny dzień długu ekologicznego, obliczony na stronie footprintnetwork.org, wypada, o zgrozo, już pod koniec lutego i że gdyby każdy miał żyć tak jak ja, potrzebowalibyśmy prawie 4 ziem. Ten fatalny wynik zawdzięczam prawie w całości 50 tysiącom wyjeżdżonych rocznie kilometrów i ponad 160 wylatanym w tym samym czasie godzinom. Nie wiem, czy zacznę mniej podróżować, taką mam w końcu pracę, ale czy kiedykolwiek odruchowo tankując benzynę, odkryłem, że podobnie jak żywność, nie bierze się ona ze sklepu? Czy wpadłem na pomysł, by podziękować za to, że ten świat mozolnie przez miliony lat ją dla mnie szykował? Bo jeden jej litr to około 24 ton szczątków żyjących przed tysiącleciami roślin i zwierząt. Jak słusznie zauważył etyk i teolog Larry L. Rasmussen w książce Earth Honoring Fate, zasoby ekosfery produkowane były w rytmie geologicznym. Człowiek zużywa je w rytmie rolniczym, przemysłowym, miejskim. Przez jakieś 30 lat mojego świadomego uczestnictwa w życiu Kościoła osobiście ani razu nie słyszałem kazania poświęconego relacjom człowieka i środowiska. Choć głosili je i ksiądz Jan Twardowski, i ksiądz Roman Rogowski, autor Teoekologii, pierwszej książki z tej dziedziny w mojej bibliotece, kupionej prawie 20 lat temu. Głosi je, jak się okazuje, arcybiskup Skworc. Regularnie robi to również ojciec Stanisław Jaromi, szef franciszkańskiego ruchu ekologicznego świętego Franciszka z Asyżu. Refa, walczący dzielnie na tym polu mimo znacznego oporu, z jakim w branży się spotyka. Ja, biedny katolicki żuczek, beneficjent, a czasem ofiara tak zwanego duszpasterstwa ogólnego, nie mam więc wielkiego wyboru. Muszę wygłosić je dziś sobie sam. Myślę, że mogłoby ono dotyczyć dwóch zagadnień, dwóch pytań. Pierwsze naszkicowałem już wyżej. Czy kiedykolwiek pomyślałem o dziele sztuki stworzonym przez miłość mojego życia, o świecie z nasączonym dziękczynieniem zachwytem? W książce Joshtroma Kuritadama Creation in Crisis, Science, Ethics, Theology przeczytałem o tym, jak niemal dokładnie pół wieku temu, w Wigilię Bożego Narodzenia 1968 roku, załoga statku kosmicznego Apollo 8, trójka śmiałków, którzy jako pierwsi ludzie wylecieli poza ziemską orbitę i okrążyli Księżyc, wyłaniając się zza jego ciemnej strony nad horyzontem naszego satelity, ujrzała widok wstrząsający do głębi. Wschód Ziemi. Po raz pierwszy w historii człowiek miał okazję zobaczyć podarowaną mu planetę w całym jej majestacie. Na nagraniach z kokpitu słychać, że astronauci zaczęli pośpiesznie szukać aparatów fotograficznych i kolorowych filmów do nich. Znaleźli, dzięki czemu powstało jedno z najsłynniejszych zdjęć w historii astronomii. Frank Borman, dowódca misji, wspominał: To był najpiękniejszy, najbardziej zapierający dech w piersiach widok w moim życiu. Zalała mnie fala nostalgii, olbrzymiej tęsknoty za domem. Ziemia była jedyną rzeczą w kosmicznej przestrzeni, która miała kolor. Wszystko inne pozostawało czarno-białe, tylko nie ona. Nacjonalistyczne dążenia, głody, wojny, epidemie. Tego wszystkiego nie widać tam z góry. Jesteśmy po prostu mieszanką ziemi, wody, powietrza, chmur, które krążą razem w przestrzeni. Gdy patrzy się stamtąd, naprawdę jesteśmy jednym światem. To najpiękniejsza rzecz, jaką można zobaczyć w całym niebie. Ludzie tam na dole naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, co mają. A zatem, czy choć raz zobaczyłem ten świat tak, jak widzą go aniołowie, jak widzi go Bóg? Dlaczego ze szkolnej katechezy wyszedłem z gruntowną wiedzą o wszystkich możliwych metodach naruszenia szóstego przykazania, a nie miałem w sobie dość determinacji, żeby wymagać od moich nauczycieli, by mi pokazali, że normy moralne są w istocie zaproszeniem do współstwarzania świata? Z lekcji fizyki pamiętam jedynie wzór na prędkość. A przecież w zasadzie przez całe życie można by nie robić na modlitwie nic więcej, tylko kontemplować pierwszą sekundę po wielkim wybuchu, w której z jednej kosmicznej siły rodzą się jej dzieci. Grawitacja, po niej czas i przestrzeń, promieniowanie i materia, siły jądrowe i elektromagnetyzm, a embrionalny wszechświat gwałtownie się rozszerza. Gdyby grawitacja była odrobinę silniejsza, o czym pisze w pracy Engaging the Doctrine of Creation Matthew Levering, wszechświat zapadłby się i żaden z nas nie napisałby żadnej książki. Gdyby była ciut słabsza, nic by się w nim nie skleiło w całość. A gdyby neutrony nie były o 0,1% cięższe od protonów, nie byłoby wystarczającej ilości wodoru, by powstała niezbędna do życia obfitość wody. Albo weźmy taki czas istnienia wszechświata, jego rozmiar, pozycję w nim Ziemi. Nasz wszechświat jest dostatecznie duży, by dać gwiazdom te 10 miliardów lat, których potrzebowały, by wyprodukować wszystkie niezbędne do powstania życia pierwiastki i kolejne prawie 5 miliardów lat, by pierwiastki te mogły zacząć ze sobą pracować. Ziemia leży dokładnie w takiej odległości od Słońca, która umożliwia pozostawanie wody w stanie ciekłym i nachylona jest wobec niego pod dokładnie takim kątem, który umożliwia zmianę pór roku i istnienie.